A ze mną jest, panie i panowie, nie zgadniecie. On, Sławomir Budzik, Radio Deon Chicago. Dzień dobry, mogę powiedzieć ci good afternoon właściwie, bo u ciebie jeszcze jest wczesne good morning. Witaj, Sławku, wreszcie.
Dzień dobry, Tomku, witam serdecznie ciebie osobiście także, ale wszystkich słuchaczy. No rzeczywiście u nas dopiero za 20 minut, godzina 9, a słoneczko tyle, co dopiero wstało nad Chicago. Piękna prognoza pogody i to chyba jedyne piękne informacje i dobre informacje, które ma z naszego miasta.
Sławomir Budzik, szef Radia Deon Chicago, zaprzyjaźnione radio. Sławka, trochę nie było słychać na naszej antenie. Powód prosty. Po raz drugi został tatą. Ci wszyscy, którzy słuchają Studia Dublin, naszego krążownika flagowego, bo godzinie 9:10 piątkową porą czasu Warszawa, Kraków i Wrocław, gdzie jesteśmy, no to już wiedzą, bo składaliśmy życzenia tuż po tym, jak druga pociecha Sławomira pojawiła się na świecie. Więc najpierw trochę prywaty. Bracie mój, ty radiowcu, jak się chowa pociecha numer dwa?
Tomku, dziękuję serdecznie za i wywołanie tego tematu. Człowiek czuje się bardziej szczęśliwy. Wydawało się, chyba powiem ci szczerze, że człowiek miał obawy, czy można podzielić miłość. I powiem tak, tym wszystkim, którzy się obawiają, bo na przykład mają jedną pociechę, to druga pociecha nie tylko, że nie zabiera, ale dodaje tej miłości. Jakoś tak zwiększa się rzeczywiście to uczucie. Dopiero 2 miesiące ma mój drogi synek w związku z tym mnóstwo obowiązków. No i trochę niestety muszę przyznać, że radio i miłość do radia spadła na drugi plan.
No tak to już jest. Następcy tronu po nas zostaną i zawsze będą mogli z taśm archiwalnych odtworzyć. Czy Sławomira Budzika, czy Tomasza Wybranowskiego, czy Krzysztofa Skowrońskiego. Natomiast, drogi Sławku, zaczniemy od rzeczy bardziej niż ważnej, ponieważ jakby nie patrzeć, w całej Europie lewicowe albo liberalne media pompują cały czas potęgę pana Berniego. Natomiast no, wieszczą oni sromotną klęskę Donalda Trumpa w zbliżających się wyborach. Natomiast z perspektywy ciebie, człowieka, który prowadzi i media i spotyka się z wieloma osobami, jak to wygląda z perspektywy Ameryki, która coraz częściej spowita, a to palącymi się oponami, a to zamieszkami, a to wybitymi szybami, a to protestami i tak dalej, i tak dalej. Więc jak to rzeczywiście wygląda a propos tych rankingów społecznego zaufania przed wyborami?
Myślę, że ta wojna informacyjna, która trwa od początku na pewno pandemii, nie pozwala albo utrudnia rzeczywiście wyciągnięcie realnych wniosków, jakie są dzisiaj prawdziwe nastroje w społeczeństwie amerykańskim. Gdybym powiedział, że poparcie Donalda Trumpa jest tak wysokie i można powiedzieć, są pozytywne emocje, jak chociażby kiedy starał się po raz pierwszy o fotel prezydenta, to bym skłamał. Trudno powiedzieć, jak zareagują wyborcy Donalda Trumpa w obliczu pandemii i tego, co Ameryka przeżywa, bo każda część Stanów Zjednoczonych trochę inaczej i doświadczona jest przez COVID-19, inaczej jest zarządzana. Trwa z jednej strony gigantyczna wojna gubernatorów Stanów Demokratycznych z prezydentem Trumpem i z administracją prezydenta Trumpa. Te Stany republikańskie, tam jest zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o środek Stanów Zjednoczonych, ta konserwatywna część Ameryki. Natomiast to, co dzisiaj na pewno mogę powiedzieć, to sondaże, które mówią o gigantycznej przewadze Bidena nad Trumpem, są na pewno nieprawdziwe. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast Joe Biden jest absolutnie politykiem gdzieś schowanym. Dopiero pod koniec września pierwsza prawdziwa batalia, starcie telewizyjne, na które wszyscy chyba czekają i nikt, nawet z Partii Demokratycznej, chyba nie wierzy w siłę i w potencjał polityczny Joe Bidena. Każdy spodziewa się, że Donald Trump po prostu przejedzie walce po swoim kontrkandydacie i wówczas zacznie się tak naprawdę kampania, której nie ma, bo to jest też bardzo bardzo istotne, po prostu nie ma kampanii wyborczej. Te tweety, które państwo pewnie śledzicie, wypowiedzi szczątkowe, to wszystko oczywiście jest w przestrzeni medialnej, natomiast nie ma prawdziwych konwencji, nie ma prawdziwych również wyborców, którzy podążają za swoim kandydatem. To powoduje, że ta dziwna kampania wyborcza w Stanach różnie się może zakończyć. Natomiast na obecną chwilę mamy połowę sierpnia, do listopada jeszcze jest trochę czasu. Powiedziałbym tak, w tych Stanach niepewnych, gdzie Donald Trump ku zaskoczeniu Hillary Clinton zwyciężył, sytuacja jest wciąż nierozwiązana i wydaje się, że dopiero to, jaki sposób i w jaką stronę będą podążać sprawy związane z COVID-19, na ile będzie możliwa kampania i na ile będzie można rzeczywiście rozmawiać z wyborcami, którzy wahają się w zależności od roku wyborczego, od tego będzie zależał wynik wyborczy. I myślę, że dzisiaj trudno jest przewidzieć te zachowania. Zmiana na stanowisku szefa kampanii wyborczej Donalda Trumpa była absolutnie pozytywna i była potrzebna, dlatego że Donald Trump tracił. No ale tracił chociażby z tego powodu, że wielki chaos informacyjny, wielki chaos związany z COVID-19 powodował niepewność, powodował strach, gigantyczne bezrobocie. Ono spadło w tym momencie przed godziną. Departament Pracy podaje, że w minionym tygodniu zarejestrowało się poniżej 1 963 000 osób, jeśli idzie o bezrobocie. I to jest najniższy wskaźnik względem kilku ostatnich miesięcy. To jest bardzo dobra informacja dla prezydenta akurat Donalda Trumpa. Tak więc ta sytuacja się na pewno normuje. Kolejna transza, która będzie, jeśli idzie o osoby, które są na bezrobociu, nie $600, a $400, to także będzie pozytywny impuls dla tej części niezdecydowanej, że jednak rząd amerykański coś robi i dba o tych, którzy nie mogą wrócić do pracy. No i również te czeki stymulujące, które pojawią się lada tydzień, najpóźniej do miesiąca. Przypomnę, ci wszyscy, którzy nie zarabiają więcej niż 75 tysięcy na rok, a w małżeństwie 150 tysięcy, otrzymują specjalny bonus, jeśli idzie o podatki. To nie jest tak jak w Polsce 500+. Żeby była jasność, to są odliczenia podatkowe, to znaczy trzeba się rozliczać z podatków, to jest pierwsza rzecz. Trzeba udowodnić, że zarabia się mniej niż 75 tysięcy i wówczas dopiero otrzyma się ten czek na 1200 jako obniżka podatku, czyli można powiedzieć, dostajemy coś w postaci ulgi podatkowej, a nie darowizny od rządu. No i taka druga transza zostanie wypłacona już za chwilę. No to będzie też impuls dla tych, dla których naprawdę $1200, jeśli mieszkają w Dakocie Północnej, jeśli mieszkają w Kansas czy w Arkansas, to tam to jest ogromna suma pieniędzy. Inaczej jest z Nowym Jorku, w Kalifornii czy w Chicago, gdzie $1200 to nie są wielkie pieniądze na pewno, jeśli idzie o wydatki i rodzinę. Tak więc te elementy, które teraz administracja Trumpa wprowadza systemowo, bo rzeczywiście one pomagają, na pewno pomoże również w sondażach wyborczych. Póki co ze względu na wojnę informacyjną, ze względu także na pandemię, trudno wierzyć jakimkolwiek sondażom. W rozmowach z przyjaciółmi, ze znajomymi wygląda to tak, że ci, którzy głosowali na Trumpa, zamierzają znowu na niego zagłosować, bo cóż mógłby zaoferować chociażby walce z koronawirusem prezydent przyszły, ewentualnie Joe Biden. Nie zaoferowałby niczego innego. Natomiast ci, którzy są demokratami, w naszym akurat w mieście Chicago, i to jest bardzo ciekawa sytuacja, Tomku, są coraz bardziej sceptyczni, jeśli idzie o swoje wybory, i to mnie naprawdę zadziwia, dlatego że zagorzali demokraci zaczynają wątpić w władzę demokratyczną w naszym mieście i pewnie nasi słuchacze, twoi słuchacze, pewnie ty osobiście doskonale rozumiesz, o czym mówię, jaka jest sytuacja dzisiaj w mieście Chicago, jaka jest sytuacja polityczna, którą przygotowali i zgotowali nam właśnie demokraci. Stąd te nastroje wśród także wyborców Partii Demokratycznej niezwykle ponure, no i niewykluczone, że albo nie pójdą wcale do wyborów, albo będą głosować na stronę przeciwną.
Do tego zaraz dojdziemy. Sławomir Budzik, szef Radia Deon, Chicago zaprzyjaźnione z Radiem Wnet. Zanim o to zapytam, to jeszcze jedno pytanie. Czy gdzieś amerykańskie media odnoszą się albo zauważyli setną rocznicę cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej, i czy też odnotują to, że sekretarz stanu Mike Pompeo pojawi się w Warszawie?
Pierwszy temat zupełnie nie istnieje, to nie jest temat amerykański, to nie jest temat, który zainteresowałby rzeczywiście Amerykanów. Natomiast jeśli idzie o szefa dyplomacji, owszem, te informacje się pojawiają. Pojawiają się w kontekście także i Białorusi, w kontekście także umowy militarnej. Zresztą ten temat polsko-amerykańskiej współpracy militarnej jest komentowany w mediach konserwatywnych absolutnie bardzo często. Natomiast też pojawiają się wzmianki, jeśli idzie o relokację amerykańskich żołnierzy i zmianę polityki i także funkcjonowanie Pentagonu względem Europy. Te informacje pojawiają się nie tylko w dużych stacjach, ale i w mniejszych, w lokalnych dziennikach. Też widzę i obserwuję, że ten temat jest tematem żywym.
Sławomir Budzik, nasz radiowy przyjaciel, mogę powiedzieć mój brat mleczny, Sławek Budzik, Radio Deon Chicago, którego raz jeszcze ściskamy z powodu drugiego tacierzyństwa i drugiego potomka. Cóż, siły radiowe rosną, to nas bardziej niż bardzo cieszy. Natomiast no muszę ciebie zapytać właśnie o to, że Chicago, jak powiedziałeś w rozmowie kilka godzin temu, kiedy przygotowywaliśmy się do wejścia w studium Dublin w irlandzkich impresjach czwartkową porą, powiedziałeś, że to miasto powoli się stacza. Czyżby pani burmistrz Lori Lightfoot była rzeczywiście tak bezradna jak i gubernator całego stanu, Sławku?
Cała polityka demokratów dzisiaj, można powiedzieć, jest nieskuteczna i widać to gołym okiem. Widać, w jaki sposób miasto było zarządzane przez wiele, wiele lat, bo to nie jest tylko i wyłącznie ta administracja. Chociaż trzeba powiedzieć, że administracja Lori Lightfoot jest najgorszą w historii miasta Chicago. Miasto Chicago, wszyscy się tego najbardziej obawiają, może również pójście w ślady Detroit. Ci, którzy byli jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a na pewno przed rokiem 2008 w Detroit, widzieli piękno tego miasta, widzieli siłę motoryzacji, widzieli także dobrobyt. Natomiast po kryzysie 2008, 9, 10, 11, 12 wydatków nieprawdopodobnych z kasy miasta, miasto Detroit stoczyło się na dno. I ten przykład, które nie leży tak daleko od nas, dosłownie 5 godzin jazdy, 300 mil trzeba pokonać, aby być w Detroit, jest taką latarnią nad miastem Chicago i każdy pyta, czy Chicago będzie zmierzało w tą stronę, czy zmierza w tą stronę, i za chwilę rzeczywiście ludzie będą wyprowadzać się z centrum miasta, będą sprzedawać swoje mieszkania, firmy będą się wyprowadzać, bo COVID-19 spowodował, że już ta praca zdalna z domu jest bardziej możliwa i tańsza dla korporacji, w związku z tym, czy korporacje utrzymają te wielkie budynki oficowe w centrum miasta. Te pytania są bardzo realne w momencie, kiedy nie wiem, jak nazwać tych, którzy wchodzą do miasta Chicago pod osłoną nocy, umawiając się przez Facebooka, social media i inne komunikatory, wchodzą w liczbie przynajmniej kilkuset, rozwalając, grabiąc, niszcząc mienie, kradnąc przedmioty luksusowe, bo zaatakowali w minioną niedzielę. To była noc z niedzieli na poniedziałek. Po raz kolejny centrum miasta, niszcząc doszczętnie tą najpiękniejszą część naszego miasta. Trudno ich nazwać tylko przestępcami, trudno ich nazwać tylko kryminalistami, bo to się zdarza po raz kolejny. To niezwykłe zjawisko, które obserwujemy, dopiero teraz zostało napiętnowane przez władze miasta Chicago. Dopiero teraz. Co to oznacza? No do tej pory było wielkie przyzwolenie Lori Lightfoot. To było także usprawiedliwienie tej części społeczeństwa w mieście Chicago, która przychodzi, grabi, rozwala, niszczy i kradnie. Natomiast teraz, dopiero w poniedziałek samego rana, Lori Lightfoot mówiła o tym, że są to przestępcy, są to kryminalne zachowania i trzeba rzeczywiście zaprzestać i powiedzieć stop przestępcom. Natomiast do poniedziałku retoryka miasta czy władz miasta Chicago wyglądała w taki sposób, że wszystko, co robią Afroamerykanie, jest dobre. Wszystko, co robią z pomnikami, wszystko, czego domagają się Afroamerykanie, jest potrzebne i słuszne. Do tego nawet doszło, że we wtorek mieliśmy również Black Lives Matter, taki manifest, happening, w którym działaczka, jedna z wielu, usprawiedliwiała także i niedzielne zajścia w centrum miasta tym, że to jest restytucja. Afroamerykanie w Chicago są niezwykle poszkodowaną nacją, w związku z tym oni mają prawo wejść do miasta bogatego, mają prawo wejść do sklepu, mają prawo zabrać rzeczy i mają prawo żyć jak inni. To restytucja, nic innego to nie jest, żadna kradzież. Te słowa spotkały się z wielkim oburzeniem w sieci internetowej, z wielkim oburzeniem także i dziennikarzy, nawet którzy byli cały czas po stronie tej grupy Black Lives Matter. Natomiast miasto Chicago, proszę sobie wyobrazić, bez turystów. Miasto jest puste. Byłem ostatnio w centrum miasta. Miasto wygląda jak umarłe. Ci, którzy chodzą po ulicach, to tylko Afroamerykanie. Oni, wydaje mi się, przejęli miasto. Nie ma nikogo, kto cieszy się z przebywania w centrum miasta, w Śródmieściu. Opustoszałe budynki ofisowe. Metra, czyli główny pociąg, który dowozi z dalekich przedmieść pracowników, specjalistów najczęściej, do pracy biurowej, jest całkowicie pusta. Kolejki, które przejeżdżają przez centrum miasta CTA, czyli tej naszej miejskiej służby, są bardzo często puste. Dojazd do miasta jest zablokowany. Miasto Chicago wygląda tak trochę jak mała wyspa wokół rzeka Chicago i mosty zwodzone. Tych mostów jest najwięcej w całych Stanach Zjednoczonych i one już od godziny 9 w nocy są podniesione. Nie można wjechać do centrum miasta. Nie można wjechać, chyba że wylegitymuje się dowodem, że mieszkamy w centrum miasta albo że pracujemy. To wówczas policja przeprowadzi nas na drugą stronę i dojedziemy do miejsca zamieszkania czy miejsca pracy. Miasto zostało odcięte. Miasto zostało zdewastowane i to jest ogromny smutek. Niektórzy mówią, że będą wyprowadzać się. Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi. Oni mają kilka mieszkań w samym centrum, ścisłym centrum przy ulicy Michigan, czyli tej najbogatszej. Oni osobiście wyprowadzili się już do stanu Indiana, tuż za granicą. Kupili dom nad jeziorem Michigan i nie zamierzają inwestować już w centrum miasta, bo kto rzeczywiście jest w stanie przewidzieć, jak będą wyglądały zachowania władz miejskich i także tej grupy, która atakuje. To nie jest mała grupa, to jest kilkaset ludzi, którzy umawiają się i atakują poszczególne części naszego miasta, władze miasta. Mimo że w poniedziałek zapowiedzieli łapanki i w gruncie rzeczy doprowadzenie przed obliczem sądu tych, którzy są sprawcami ostatnich burt w mieście, to nic się w tym temacie nie dzieje, oprócz tego, że policja wystosowała prośbę o identyfikację niektórych osób, które były rozpoznane na kamerach, które mieli policjanci przypięte do swoich mundurów. Tak więc sytuacja jest naprawdę smutna, trudna. Miasto Chicago nigdy nie było w takiej sytuacji jak teraz. Natomiast czy podniesie się z kolan i czy ta sytuacja jest sytuacją tylko tymczasową, trudno dzisiaj powiedzieć. Ja niestety jestem życiowym optymistą, natomiast patrząc na zachowanie władz Chicago, nie wierząc w zapowiedzi poniedziałkowe, które mówią o tym, że będzie ład i będzie porządek i będą przestępcy ścigani i osądzani, powiem szczerze, że w czarnych kolorach widzę przyszłość miasta Chicago, jeśli idzie o wychodzenie czy z pandemii, czy bardziej z tych burt, które w mieście królują, a do tego cała przestępczość, Tomku, od samego początku roku 50 dzieci nie żyje. Wyobrażasz sobie, mamy ponad 500 osób, które już nie żyją w strzelaninach w mieście. Każdego dnia jest kilkadziesiąt strzelanin. Wszystko dzieje się w tych dzielnicach najbardziej niebezpiecznych, gdzie żyją Afroamerykanie. To, że jest jakaś strzelanina podczas pogrzebu przy domu pogrzebowym i ginie 15-16 osób, przetransportowanych jest kilkadziesiąt osób, to nie są sceny z filmu. To są sceny, które dzieją się w naszym mieście Chicago. I to, że trwa eksodus i ludzie naprawdę wyprowadzają się i naprawdę ci, którzy nie muszą i nie są związani z miastem Chicago w sposób ciągły, to decydują się na migrację wewnątrz kraju, obierając takie stany jak Colorado, Florida, Arizona czy Utah. Po prostu tam jest spokojnie, tam jest normalnie i tam można spokojnie żyć, czego niestety, ale nie mogę powiedzieć o swoim mieście, o Chicago.
Smutna korespondencja, relacja Sławomira Budzika, szefa Radia Deon w Chicago, zaprzyjaźnionego z Radiem Wnet. Sławku, dziękuję ci pięknie za te informacje. No i cóż, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Kłaniam się.
Dziękuję, Tomku. Pozdrawiam. Do usłyszenia.